GPS. GPS. Globalny punkt spojrzenia.
Dobry wieczór, witam tych wszystkich z Państwa, którzy dołączają do mojej audycji GPS Globalny Punkt Spojrzenia. Dziś nasz GPS kieruje nas w region Zatoki Perskiej do maleńkiego Kataru, półwyspie arabskim. Moim i Państwa gościem jest pan Mieszko Rajkiewicz, ekspert Instytutu Nowej Europy, doktorant na Uniwersytecie Warszawskim. Jeden z autorów raportu tegoż instytutu pod tytułem Katar, geopolityka i mistrzostwa świata. I dziś patrzę, trochę żartuję, patrzę na prognozę pogody w Dosze i widzę, że temperatura rośnie. To znak tego, że zaczynamy obróbkę termiczną gospodarza mistrzostw świata, przy okazji także FIFA. Panie Mieszko, skoro Mundial w 34 roku był mundialem politycznym. W zasadzie po trosze każdy z kolejnych mundiali. Ten związany z juntą Jorge Videla przez duże P był polityczny. To w zasadzie na czym polega, proszę wybaczyć za słowo, wartość dodana polityczności, biorąc pod uwagę rok 2022, no i Katar w roli organizatora mistrzostw świata. Skąd to oburzenie? Skąd ta konsternacja, obrzydzenie, chęć bojkotowania tego mundialu przez kibiców, oficjeli? Nie wiem, być może są także osoby, które po prostu nie będą świadomie oglądały. To znaczy, nie wiem, albo będą oglądały, ale nie będą się cieszyły. Skąd to oburzenie? Czy jest tutaj jakaś nowa jakość w tej polityczności tego wydarzenia, które przed nami?
Przede wszystkim skala upolitycznienia tej imprezy. Mhm. Chociaż, jeśli mam być zupełnie szczery, dla mnie osobiście większym problemem były Mistrzostwa Świata w Rosji w 2018 roku, ponieważ to był kraj jawnie agresorem w wielu rejonach świata. Nie tylko zresztą na wschodzie Ukrainy, ale na przykład zaangażowanie Rosji w Syrii jest również.
Zgadza się. Grupa Wagnera, no i także skandal dopingowy, systemowe rozwiązania dopingowe, prawda? Gdzie świat, gdzie federacje globalne mają oczy, a może gdzie ich nie mają? O co tutaj chodzi?
Myślę, że mają je przysłonięte jednak pewną sumą pieniędzy. To jest oczywiście duże uproszczenie, ale też boją się federacje podejmować decyzje przeciwko własnym decyzjom sprzed kilku lat, bo czysto teoretycznie każda federacja ma prawo odebrać organizację kraju gospodarzowi, no właśnie na przykład takiej Rosji, natomiast boją się to robić, ponieważ tworzą wówczas wielki precedens i każdy najmniejszy błąd jakiegokolwiek innego kraju gospodarza może stworzyć gigantyczną presję medialną na to, żeby odebrać mistrzostwa, więc zupełnie mnie nie dziwi, skoro nie odebrano Rosji Euromundialu w 18, zupełnie mnie nie dziwi, że nie odebrano go Katarowi, a jakby skala jednak przedsięwzięcia, skala absurdów w kontekście tych mistrzostw, które za kilkadziesiąt godzin się rozpoczynają, jest po prostu porażająca, chociaż świadomie lub nieświadomie, oczywiście uważam, że nieświadomie, te mistrzostwa i decyzja FIFA przyczyniły się do pewnych pozytywnych zmian w Katarze. Taką zmianą pozytywną jest przede wszystkim zmiana w prawie pracy w Katarze, gdzie system kafala osłabiony.
Tak, wyjaśnijmy, panie Mieszko, proszę, naszym słuchaczom, bo może nie wszyscy wiedzą, na czym ten system kafala, na którym opiera się budowanie bajecznych projektów, usypywanie sztucznych wysp, drapacze chmur, lotniska, cuda wianki, na czym się opiera, na czym polega system kafala bliskowschodni, proszę.
Już mówię. To jest generalnie główny zarzut w stronę Kataru, który został przez ten kraj zmieniony. O co chodzi? System kafala to jest pewien rodzaj sponsoringu relacji między kafilem, czyli osobą organizującą pracę, a swoim podopiecznym, w tym przypadku pracownikiem. Bo system kafala odnosi się również na przykład do relacji rodzinnych, czy w ramach jakichś innych organizacji społecznych w kraju. Więc w kontekście pracowników, migrantów z biedniejszych państw Azji Południowo-Wschodniej czy Afryki, oznaczało to, że Kafil, czyli ten sponsor, organizował jakby całe życie tego pracownika z zagranicy. Organizował tryb pracy, organizował wyżywienie, nocleg, transport, organizował wszelkie dodatkowe kwestie BHP, odpowiadał za jego wynagrodzenie. No, lecz niestety w praktyce wyglądało to dużo gorzej niż na papierze, ponieważ czysto teoretycznie jest to normalna relacja pracodawcy z pracownikiem. Mhm. Niestety jednak w tym przypadku ma to znamiona trochę niestety jednak niewolnictwa. Dlaczego? Ponieważ ten kafil był uprawniony do tego, żeby zabrać paszport lub inny dokument tożsamości swojemu pracownikowi, więc nie mógł tak łatwo opuścić kraju, na przykład dlatego, że nie był przez wiele miesięcy opłacany. Pracował w ciężkich warunkach, ponad normę, pracował nie średnio 8, a 13 godzin. Pracował na zewnątrz, mimo że prawo katarskie już wtedy zabraniało pracy na zewnątrz, to właśnie dzięki tej presji na ukończenie wielu projektów budowlanych pracowano niestety na zewnątrz. I co jest najważniejsze, a co się niestety nie przebija.
Ale praca na zewnątrz, pani Mieszko, w kontekście tych warunków, tych tropikalnych upałów, chodzi o to, no że... Okej, dobra.
To jest po prostu gigantyczna temperatura, która dodatkowo...
Rozumiem, że ekspozycja w tych warunkach jest ograniczona. Prawo pozwala być może, ale jakiś krótki przedział, tak, od jakichś godzinach w miarę humanitarnych, natomiast to było nadużywane systemowo, rozumiem.
Tak jest. To ja może powiem dokładnie, jaki był ten przedział. Prawo katarskie mówiło, że między 15 czerwca a 31 sierpnia nie wolno pracować na zewnątrz w godzinach 11:30-15. Rozszerzono ten zakres, że między 1 czerwca a 15 września nie wolno pracować na zewnątrz między 10 a 15, ale no, zupełnie szczerze, również po 15 potrafi być w Katarze bardzo, ale to bardzo gorąco, w maju, w kwietniu czy w październiku, więc było to jednak niestety nadużywane, bo presja na ukończenie budów była gigantyczna i tutaj bardzo ważny, pomijany jednak wątek prawa kafala, no właśnie, to był system kompletnie poza Ministerstwem Pracy w Katarze, to był system, który podlegał pod Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, zatem prawo pracy nie obejmowało tych migrantów, którzy przyjeżdżali za chlebem, którzy chcieli zarobić i no i niestety gigantyczna jest tragiczna liczba zmarłych osób.
To są tysiące ofiar, prawda?
Dokładnie.
I to pewnie niestety, nie jest doszacowane.
Nie jest to ostateczna liczba, ponieważ oczywiście Katar oficjalnie nie poda takich liczb. Śledztwo, znakomite zresztą śledztwo dziennikarzy brytyjskiego dziennika Guardian, oszacowali, że jest to 6,5 tysiąca osób. Mhm. Na jakiej podstawie oszacowali? Ponieważ podliczyli liczbę zgłoszeń zaginięć rodzin tych pracowników w Indiach, w Nepalu, w Pakistanie, na Sri Lance, w państwach afrykańskich. No i właśnie ta liczba to jest około 6,5 tysiąca pracowników, którzy niestety zmarli. I nie było to w wyniku wypadku, tylko właśnie przepracowanie i przemęczenie.
No to mamy na pewno mundial w rozumieniu imprezy globalnej, międzynarodowej, mundial cierpienia, to jest pewne, biorąc pod uwagę strukturę ofiar i te kontrowersje z systemem kafala. Decyzja z roku 2010 zaprezentowana przez już naszego, nie wiem, raczej chyba antybohatera Sepa Blattera, o którym pan mówił, specu od marketingu, praw sprzedaży transmisji z połowy lat 70. Sepp Blatter pokazywał karteczkę Katar w roku 2010. Zdaje się 14-8. Katar wygrał z USA wówczas, jeśli dobrze pamiętam.
Tak.
Więc to też nie było takie jednoznaczne. No i co? Wówczas reakcja świata chyba w zasadzie pewne zaskoczenie, może głupie uśmieszki, z biegiem czasu zaczęło nabrzmiewać poczucie zażenowania, dyskomfortu, no ale karawana musi iść dalej. Co oprócz praw człowieka jest jeszcze kontrowersyjne, bo może budzić uzasadnione nasze wątpliwości i oburzenie?
Przede wszystkim
praw pracowniczych, praw pracowniczych oczywiście.
Praw pracowniczych, tak. Tak. Ale myślę, że też drugim, nie mniej istotnym, a słusznie podnoszonym wątkiem jest kwestia podejścia do środowiska LGBT, mhm. ponieważ w Katarze, zresztą jak i w innych państwach muzułmańskich, promowanie homoseksualizmu jest prawnie zabronione. Oczywiście są, grożą za to kary więzienia. W skrajnych mhm. przypadkach, jeśli muzułmanin promuje homoseksualizm, to grozi karą śmierci. To są mhm. już autentycznie skrajne przypadki, jednakże możliwe. I tutaj, no właśnie, pojawia się FIFA ze swoim turniejem. FIFA, która bardzo często promuje tolerancję.
No tak, flagi tęczowe, flagi, logo FIFA na tle tęczy. I tutaj pytanie, jak interpretować kwestię promowania. Czy mówimy tu o symbolice, czy mówimy tutaj po prostu o obecności tam osób, które w jakiś sposób będą zdradzać, no swoje, powiedzmy to, sympatie, prawda, będą trzymać się za rękę, biorąc pod uwagę pary homoseksualne. To już jest traktowane jako promocja na gruncie prawa katarskiego?
To już jest traktowane jako zachowanie nieuznawane społecznie w Katarze. To już jest promowane, to już jest postrzegane jako nieakceptowalne zachowanie w przestrzeni publicznej. No i oczywiście do tego dołóżmy wszelkie kwestie związane na przykład z tym, że nie wolno eksponować flagi tęczowej, ponieważ no to jest jawne promowanie
no dobrze,
tego
to,
ruchu,
to dla mnie jest to
niezgodne z prawem.
Tak, gospodarz ustala warunki, FIFA to przyklepa, a więc FIFA też musi tę gorzką pigułkę przełknąć. Ja też nie czyniłbym z tego jakiegoś argumentu podstawowego, bo umówmy się szczerze, jeśli osoby homoseksualne wybierają się tam, no to myślę, że są na tyle rozsądne i inteligentne, że mogą te kilka dni przetrwać bez jakichś specjalnych manifestacji, biorąc pod uwagę specyfikę i miłość do futbolu. Natomiast no, to oczywiście jest niespójny obraz. Z jednej strony FIFA promująca, z drugiej strony dająca prawo organizacji. Nawiasem mówiąc, Rosja Putina, która przecież też nie przepada za społecznością LGBT, jak to było rozwiązane w roku 2018.
Bardzo podobnie zresztą jak będzie w Katarze, ponieważ i tutaj zdolność, po raz kolejny podkreślmy, wpływu FIFA na państwo, ponieważ Katarczycy, co zresztą też Rosjanie dopuścili, Katarczycy zezwolą na promowanie ruchu LGBT na stadionach w obszarze wyłącznej strefy FIFA, gdzie nie będzie w żaden sposób osoba ukarana, jeśli wywiesi na przykład flagę lub pokaże w inny sposób flagę tęczową.
Czyli to jest to rozwiązanie swoistej eksterytorialności tej zony, tej strefy FIFA-owskiej, tak?
Tak, dokładnie.
To jest będzie zupełnie zastosowane w Katarze.
Tak, i to jest zupełnie pod jurysdykcją FIFA. FIFA jest głównym organizatorem imprezy, Katar jest jedynie gospodarzem.
Czy to oznacza, że stadiony także są w całej rozciągłości pod jurysdykcją FIFA? Czy
stadiony oraz strefy kibica.
Okej.
Stadiony oraz strefy kibica. No i właśnie, Katarczycy, władze Kataru oficjalnie powiedziały, że nie będą w żaden sposób karać osób, które promują homoseksualizm, które pokazują flagi tęczowe. Co więcej, wiemy, że dzisiaj, że kilku kapitanów niektórych reprezentacji z Europy Zachodniej wystąpi z opaską kapitańską właśnie w kolorze tęczy. I tutaj jest tylko pytanie, ja nie szukam na nie odpowiedzi, tylko zastanawiam się.
Tak.
Okej, na stałym stadionie można promować ruch LGBT, a co poza stadionem? I tutaj niestety jest pole do interpretacji, do potencjalnego przewidzenia, jak mogą się zachowywać służby katarskie, które będą widziały, że osoba, która wychodzi ze stadionu, po prostu ma ze sobą tę flagę.
No nie zdążyła czegoś schować,
dokładnie,
na przykład.
I co wtedy? No i tutaj niestety obawiam się sytuacji, w których służby porządkowe, służby katarskie mogą mieć pretekst
do wylegitymowania. Natomiast jeśli chodzi o Rosję, rozumiem, wydaje mi się, że jeśli dobrze pamiętam, tam nie było specjalnie dużo takich incydentów poza jurysdykcją FIFA. No ale to nie zmienia faktu, i że jeden i drugi gospodarz wydaje się, przychylam się do opinii pana Mieszko, że no Rosja to było gigantyczne nieporozumienie. Donbas, Krym, Syria i Mistrzostwa Świata. Jeszcze ten rodzaj recydywy tuż po Igrzyskach Zimowych w Soczi, prawda? Kilka dosłownie dni agresja przeciwko Ukrainie. To naprawdę jest już... Trudno jakby to wszystko zrozumieć. No dobrze, prawa człowieka, LGBT, prawa pracownicze, czy coś jeszcze dokładamy do tego? A jeśli chodzi o taką zasadę, no to gigantyczne koszty. Szacuje się, że to około 100 miliardów dolarów. Rosyjski mundial to kilkanaście, jeśli dobrze pamiętam. No przecież to się wszystko odbywa prawdopodobnie kosztem też środowiska. No i nie wiem, no, czy to w ogóle ma sens, biorąc pod uwagę współczesny świat, czy stać nas na takie imprezy, klimatyzacja i tak dalej, i tak dalej. Co a propos tych elementów środowiskowych? Też możemy mieć zastrzeżenia?
Czysto teoretycznie organizatorzy tych mistrzostw, Katarczycy, deklarują, że to będą zeroemisyjne mistrzostwa. Natomiast są bardzo ciekawe raporty. Raporty organizacji monitorujących właśnie te kwestie klimatyczne, które mówią, że jeśli weźmie się pod uwagę czynnik, tak zwany czynnik use share, to znaczy sens wybudowania danego obiektu sportowego, a jego wykorzystanie w trakcie no, 20 kilku dni,
tak.
To jeśli weźmiemy też pod uwagę, że to nie są tylko stadiony, tylko hotele, tylko również metro, rozbudowa lotniska, drogi, porty. Jeśli to wszystko weźmiemy pod uwagę, może się okazać, że ta zeroemisyjność to tak na dobrą sprawę nie wyjdzie, że to będą, że te Mistrzostwa Świata wygenerują 8-krotnie większą emisję niż sami Katarczycy deklarują, więc jeśli weźmiemy to pod uwagę, no to mamy tutaj do czynienia z takim no nie do końca etycznym w kontekście ekologii turniejem, chociaż tutaj znowu jako analityk staram się być maksymalnie obiektywny i muszę zwrócić uwagę na to, że Katar, który jest krajem no, pustynnym, a wiemy, jak kraje pustynne wyglądają, zasadził kilkadziesiąt tysięcy krzewów i trochę faktycznie zazielenił swoje miasta, więc tutaj nie można powiedzieć, że zupełnie nic nie zostało wykonane w tym kierunku, że to są tylko betonowe czy stalowe stadiony i to wszystko. Jakby
no pytanie, czy to się utrzyma na się dłuższą w tym sensie.
Podobno, tu już nie jestem klimatologiem, natomiast podobno klimat w Katarze ma sprzyjać utrzymaniu zieleni, jeśli sami Katarczycy będą chcieli o to oczywiście dbać. A myślę, że jako kraj, który chce zaistnieć nie tylko oczywiście politycznie czy biznesowo, ale przede wszystkim też turystycznie, no to musi utrzymać ten rozwój, tę infrastrukturę zieloną. Jeszcze tylko może ten faktycznie trzeci kontrowersyjny wątek pieniędzy.
No tak.
Ile faktycznie wydano na te mistrzostwa? Katarski ambasador w Rosji w jednym z wywiadów powiedział wprost, że te mistrzostwa będą kosztowały, że przygotowanie kraju do tego turnieju kosztuje około 229 miliardów dolarów.
To mocno niedoszacowałem. No, proszę bardzo. 200 miliardów.
Jednakże, i to zawsze staram się podkreślić, czy by ten mundial się odbył, czy nie, Katar i tak wydałby te pieniądze. Dlaczego? Ponieważ od 2006-2007 roku istnieje plan tak zwany Qatar Vision 2030, co jest gigantyczną transformacją kraju społeczną, infrastrukturalną, gospodarczą, ekonomiczną. I I mundial w zasadzie jest akceleratorem tych zmian, ponieważ wszystkie projekty, które miały się wydarzyć do 2030 roku, zostały upchnięte w czasie i są w większości zrealizowane właśnie do dzisiaj. I budowa stadionów, jeśli mamy wyróżnić tylko ten koszt, to jeśli przyjmiemy koszty również budowy infrastruktury sportowej dla drużyn oraz hoteli, które zostaną wykorzystane przez drużyny, to gdzieś ten koszt mistrzostw zamknie nam się w okolicach 20 miliardów. Więc no to już nie jest może tak rażąca kwota względem poprzednich edycji. Mhm. Natomiast mówię, ta liczba, która funkcjonuje gdzieś w przestrzeni medialnej, 220-230 miliardów, to jest koszt transformacji całego kraju.
Transformacji, na którą Katarczycy łożą niemałe pieniądze, chcą na tle pozostałych państw arabskich Zatoki Perskiej zabłysnąć, wybić się. Czy po coś jeszcze jest ten mundial, biorąc pod uwagę politykę i geopolitykę w regionie? Czy nie jest przypadkiem tak, że Katar bardzo wyraźnie chciałby zdystansować Zjednoczone Emiraty Arabskie, a może też na nosie pograć Saudom, rodzinie Saudów w Arabii Saudyjskiej? Tylko sport, tylko rozwój wewnętrzny, czy też aspiracje regionalne?
No właśnie, to jest w mojej opinii, zresztą kolegów, współautorów raportu, tak, również uważamy najważniejszy chyba czynnik, czyli czynnik ten geopolityczny. Aha. Oczywiście Katar gra na nosie Saudyjczykom, Katar gra na nosie Zjednoczonym Emiratem Arabskim i to, co najważniejsze jest dla Kataru i to, co zyskał już Katar, to są gwarancje bezpieczeństwa w tym bardzo niestabilnym regionie.
Od kogo, panie Mieszko?
No właśnie, Katar na początku tego roku, w styczniu, stał się oficjalnie głównym sojusznikiem NATO spoza NATO. Katar od 90. lat ma największą bazę wojsk amerykańskich w tym regionie. Katar ma doskonałe relacje z Francją, które są wykorzystywane w sensie biznesowym i militarnym, to znaczy Katar bardzo dużo kupuje sprzętu wojskowego, militarnego, właśnie na przykład od Francuzów, czy Katar ma doskonałe relacje z Turcją, która również bardzo mocno wspiera militarnie ten malutki kraj.
Dobrze.
No więc te gwarancje bezpieczeństwa, które może za chwilkę powiemy, z czego wynikają i dlaczego im się przydały.
No właśnie o to chodzi.
Nie wiem, czy jeszcze mamy czas przed...
Mamy jeszcze 2 minutki przed przerwą.
Dobrze, to zdążę powiedzieć. No właśnie, 2017 rok. Wokół Arabii Saudyjskiej tworzy się koalicja państw, które chcą i faktycznie bojkotują Katar, co kończy się tak zwanym kryzysem katarskim właśnie w 2017 roku. Między innymi polegało to na kompletnym bojkocie i próbie izolacji Kataru na arenie międzynarodowej.
Odcięcie lotów.
Odcięcie, dokładnie.
Tak jest.
Przez Arabię Saudyjską, przez Egipt, przez Zjednoczone Emiraty Arabskie.
Czym to było spowodowane, panie Mieszko, przypomnijmy?
No właśnie, oficjalnie oskarżono Katar o finansowanie organizacji terrorystycznych oraz o dobre relacje z Iranem, bo
no właśnie,
Iran jest arcywrogiem,
tak jest,
Arabii Saudyjskiej, a Katar również finansuje takie ugrupowanie jak Bractwo Muzułmańskie, które na przykład w Egipcie jest uznawane za organizację terrorystyczną.
Dodajmy jeszcze, tutaj, że w Dosze ma miejsce siedziba telewizji Al Jazeera.
Dokładnie, czyli głównego narzędzia soft power Kataru w regionie. Więc mamy ten 2017 rok, mamy próbę izolacji Kataru na międzynarodowej arenie i tam pojawiały się nawet pomysły, żeby po pierwsze przekopać jedyną granicę lądową Kataru z Arabią Saudyjską, żeby stworzyć z Kataru wyspę oraz żeby podjąć interwencję militarną w tym kraju, co skończyłoby się po prostu kolejnym konfliktem w tym regionie, bo mamy Jemen, mamy Syrię.
Tak.
No i właśnie tutaj pomoc dyplomatyczna Stanów Zjednoczonych to jest to, co pomogło uchronić ten kraj, ale to, co chyba jeszcze ważniejsze, to jest fakt, że bardzo dużo wojsk do Kataru wysłała Turcja, która nie pozwoliła na wejście wojsk Arabii Saudyjskiej do tego malutkiego państewka. I co ważne, już tutaj kończąc, po latach negocjacji, gdzie w styczniu w 2021 roku, czyli no, niecałe dwa lata przed mundialem, w oficjalnym dokumencie potwierdzającym nawiązanie z powrotem relacji dyplomatycznych i współpracy w regionie, Amerykanie podkreślili to również bardzo mocno swoją obecnością wtedy na tej konferencji. W tym dokumencie, po takim gigantycznym kryzysie politycznym, znalazł się zapis, że bezpieczeństwo dla regionu jest ważne, ponieważ odbywają się w Katarze Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Zatem oficjalnie politycznie przyznano, że Mistrzostwa Świata muszą odbyć się w stabilnym, zabezpieczonym kraju.
Czyli Mistrzostwa Świata i Mundial stał się kartą przetargową, by zbudować sobie zaplecze polityczne i bezpieczeństwa. Dzisiaj od wielu lat już flirtuje Katar z Sojuszem Północnoatlantyckim, ustabilizował relacje z sąsiadami, ma przyjazne relacje z Iranem, o czym świadczy odmowa akredytacji dziennikarskiej jednej z irańskich telewizji, o czym pisał pan na Twitterze kilkanaście godzin temu. Drodzy państwo, na mundialu politycznym usłyszymy 32 hymny narodowe, ale tego hymnu państwo nie usłyszą. Lana Del Rey, National Anthem, kilka minut przerwy.
GPS. Globalny punkt spojrzenia.